Otwórzcie Ewangelię Łukasza na rozdziale 5. A potem jeszcze będziemy czytać list do Hebrajczyków w rozdziale 4. Łukasz 5 i to jest od 27. Potem wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w punkcie celnym i powiedział do niego: pójdź za mną. A on zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. I przygotował mu Lewi wielką ucztę w swoim domu, a była tam wielka grupa celników i innych, którzy zasiedli z nimi za stołem. A uczeni w piśmie i faryzeusze szemrali, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Jezus zaś odpowiedział: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. I zapytali go: dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? A on im odpowiedział: czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany. W te dni będą pościć. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują. Ale młode wino należy wlewać do nowych bukłaków i tak zachowuje się jedno i drugie. Nikt też, kto napił się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Sytuacja jest taka, że Pan Jezus po prostu zobaczył celnika, no w jego pracy. Powiedział do niego: pójdź za mną, i on zostawił wszystko od razu i poszedł. Taka decyzja od razu, bezpardonowa, nagła. I chyba tylko Łukasz opisuje następną rzecz. To znaczy, że Lewi przygotował mu wielką ucztę w swoim domu. I była tam wielka grupa celników i innych, którzy zasiedli z nimi za stołem. Lewi zdawał sobie sprawę z tego, że celnicy byli wtedy taką najbardziej pogardzaną grupą w społeczeństwie. No bo byli podejrzewani o to, że się bogacą, że oszukują i ogólnie no, lubiani nie byli. I teraz cała grupa celników została zaproszona przez niego. Czyli ludzie, którzy rzeczywiście, bo oni tak żyli w sumie, często żyli z łapówek i oni z jednej strony ulegali tej pokusie, z drugiej strony byli bardzo nielubiani. Teraz Pan Jezus przychodzi na ucztę, na której jest mnóstwo takich ludzi. I uczeni w piśmie i faryzeusze szemrali, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami? Czyli Pan Jezus przychodzi do grupy ludzi, którzy byli pogardzani, jest zaproszony na tą ucztę i uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy byli ludźmi bardzo religijnymi, no od razu zadają takie pytanie: dlaczego się z nimi zadajesz właściwie? A Jezus im powiedział: nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Czyli daje im do zrozumienia: no macie się chyba za zdrowych, ale ci ludzie potrzebują uzdrowienia. I oni też, ci ludzie, przychodzą do Pana Jezusa i wiedzą, co On robi. My mamy czasami taki problem, że ktoś się zadaje właśnie z ludźmi, którzy są nieczyści albo są grzesznikami. I ten fragment dużo mówi właściwie o dwóch sprawach. To znaczy, z jednej strony, jeśli tak przełożyć go na to, co jest w naszym życiu, to mówi o tym, jacy my jesteśmy w stosunku do Pana i jacy my jesteśmy czasami w stosunku do innych ludzi, bo nam się niestety zdarza takie podejście typu religijnego. I zapytali go: dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? A on im odpowiedział, czy możecie sprawić, aby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec. Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, wtedy w te dni będą pościć. To jest o tyle ciekawe, że ci faryzeusze i uczeni w piśmie wiedzieli o pewnej sprawie, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że trzeba robić to czy tamto koniecznie, ale wiedzieli również o innej rzeczy, że w tych ich wszystkich przepisach, w tej ich całej tradycji istnieje gradacja ważności. I oni wiedzieli o rzeczach, które na przykład sprawiały, jeżeli było wesele, to przy okazji wesela wolno było na przykład nie pościć, wolno było złamać szabat, wolno było pewne rzeczy zrobić dlatego właśnie, że ważniejsze było wesele. Tak samo jak wolno było ratować życie, bo ważniejsze było życie niż na przykład przestrzeganie szabatu. Czyli my podchodzimy do pewnych rzeczy właśnie tak, że no, ja powinienem coś zrobić. Ja wiem, że powinienem coś zrobić, ale zapominam o tym, że istnieje dla Pana Boga gradacja ważności. Czyli to, że ja wiem, że powinienem, jest mniej ważne od tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. I teraz pytanie, czego oczekuje, bo właśnie mamy takie momenty, kiedy mówię tak, wiem, że powinienem to i tamto. Wiem, że moje myśli są nie takie, jak powinny. Wiem, że moje postępowanie jest nie takie, jak powinno. I to jest coś, co jest dobre, bo ja mam w słowie napisane. Tak powinno być, ale nie bardzo wiem, co z tym zrobić. I jaka jest recepta w takiej sytuacji? Mam oblubieńca. Jest ze mną. Pan Jezus mówi, że oblubieniec w tej chwili jest. I teraz jeżeli oblubieniec jest i zanosi się na wesele, to w tej sytuacji niekoniecznie trzeba pościć, dlatego że to jest ważniejsze. I sami faryzeusze i uczeni w piśmie właśnie nie kojarzyli tego faktu, że przecież jeżeli oblubieniec jest, to znaczy, że ten post można sobie odpuścić kosztem bycia z oblubieńcem, bo to jest ważniejsze, żeby z nim być. Żeby się z nim razem radować, żeby mieć z nim tą wspólną relację. I teraz, jaka jest recepta w takim razie, przekładając to na nasze życie? Nie wiem, co zrobić. Mam takie myśli, mam takie przyzwyczajenia. Wiem, że powinienem. Niekoniecznie oznacza to, że jestem człowiekiem religijnym, ale znam Słowo Boże i wiem, że to nie powinno tak być w moim życiu. Nie umiem sobie z tym poradzić. Recepta? Zaproś Pana na ucztę. Bądź z oblubieńcem. I nawet w objawieniu w trzecim rozdziale, pewnie pamiętacie, jest taki fragment, który mówi o tym, jak Pan Jezus został z kościoła wyproszony, że tak powiem, za drzwi. No i to jest trzeci rozdział, werset 20. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Czyli mamy takie momenty i najlepszym sposobem na to, jak rozwiązać sytuację, jest bardzo prosta rzecz. Zaproś Pana na ucztę. Przyjdź do oblubieńca i jeżeli zaprosimy go, powiedzmy Panu, chcę z Tobą wieczerzać. Rozgość się, Panie, w moim sercu. I można powiedzieć, że podczas takiej uczty, kiedy Pan rozgości się w naszym sercu, my możemy przy tym takim stole w przenośni usłyszeć od Niego rozwiązanie naszego problemu. Nie dlatego, że my w tym momencie gorliwie, gorączkowo szukamy samego rozwiązania. No, faryzeusze uczeni w piśmie, oni myśleli tymi kategoriami. Oni myśleli kategoriami, jak rozwiązać ten problem, metodami przepisów, a zapominali o rzeczach ważniejszych. I teraz Pan Jezus mówi im, gdybyście się nie koncentrowali tak bardzo na tym, co powinniście, ale przyszli do tego, który wam da odpowiedź, to być może znaleźlibyście
rozwiązanie? Czy znaleźlibyście radość z przebywania z oblubieńcem? I powtarzam, to nie chodzi o to, żebyśmy sobie darowali pewne rzeczy, o których wiemy, bo sumienie nam to mówi, Słowo Boże nam to mówi, tak powinno być. Tylko chodzi o rozwiązanie. Czyli w pewnych sytuacjach nasz sposób myślenia niekoniecznie prowadzi do odpowiedzi. Czyli idę do Pana i pytam się Go: Panie, chcę z Tobą przebywać, chcę Cię zaprosić na ucztę. I Pan Jezus też mówił o tym, że do Niego przyjdziemy, u Niego zamieszkamy, u Niego będziemy wieczerzać. No i to jest jakiś cel w tym wszystkim jest. Nie tylko po to, żeby mieć pokój, ale również, żeby mieć rozwiązania konkretnych problemów. Więc czasami rozwiązanie jest inne niż nam się wydaje, jest prostsze niż nam się wydaje i możemy być zaskoczeni. I dalej Pan Jezus mówi tak: no przyjdą dni, gdy oblubienie zostanie od nich zabrane i wtedy w te dni będą pościć, to wiadomo, że Pan Jezus odszedł i będą takie sytuacje, w których będą oni pościć. I opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa łaty z nowej szaty do starej, bo inaczej to, co jest nowe, drze stare, a do starego nie nadaje się łata z nowego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo wycieknie, a bukłaki się popsują. Ale młode wino należy wlewać do nowych bukłaków i tak zachowuje się jedno i drugie. Nikt też, kto napił się starego, nie chce od razu młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze. Bardzo często słyszymy, że ta przypowieść jest właśnie o tym, że stare nowe zastąpiło stare, że stare prawa już nie ma, bo teraz jest nowe, że w ogóle należy zapomnieć o tym, co było kiedyś. Ten ostatni werset tego nie potwierdza. Ale Pan Jezus mówi po prostu w ten sposób, że są problemy, które nie pasują do rozwiązań. Czyli nie szukaj w przepisach, grzebiąc na przykład, no mam tutaj napisane to i tamto, nie to. To Pan Jezus mówi, to wszystko, co jest napisane, mówi o mnie. Czyli masz to napisane, w porządku, czytaj, bardzo dobrze, ale korzystaj po to, żeby mnie zaprosić, bo masz taką możliwość, a ja mam moc, żeby ci odpowiedzieć. Czyli jeżeli masz młode wino, to musisz odpowiednie bukłaki użyć. Jeżeli masz problem, którego nie potrafisz rozwiązać, to zwróć się z tym do Pana. Masz napisane pewne rzeczy w Słowie Bożym, ale innych nie masz. I być może celowo nie masz napisanych, ponieważ wtedy miałbyś książkę kucharską. Są bieżący ludzie, którzy mnożą przepisy, tak samo jak tamci mnożyli przepisy, bo wydaje im się, że to będzie rozwiązanie problemu. A tymczasem rozwiązanie naszego problemu może przyjść właśnie w ten sposób, że będziemy wieczerzać z Panem, On nam sam powie, jak jest. Więc stosownie do sytuacji używajmy odpowiednich bukłaków. Natomiast nikt, kto napił się starego, nie chce od razu młodego, mówi, bo nie stare jest lepsze. Dlaczego? Dlatego, że i stare, i nowe jest ważne. Czyli na przykład to, że my, wracając do tego, że my czytamy na przykład stary, tak zwany Stary Testament tak często, jedno jest ważne i drugie jest ważne. Jest taki moment, kiedy Pan Jezus mówi, że uczony w piśmie wyciąga ze swojego skarbca stare i nowe, prawda? Bo i stare, i nowe jest potrzebne. Jeżeli zna stare, to będzie nowe głębiej rozumiał. Jeżeli ma nowe, to wie, że podstawą do tego nowego jest stare. I wszystko będzie razem grało. Ale to jest taka zachęta dla nas, żebyśmy właśnie rozwiązywali ten podstawowy problem, idąc do Pana i zapraszając Go na ucztę. To można taką ucztę po prostu zrobić, idąc na długi spacer. I nie na 15 minut, tylko powiedzieć Mu to: Panie, przyjdź do mnie i powiedz mi to przy stole, bo ja Cię chcę teraz zaprosić. I to jest wielka zachęta do tego, żeby właśnie trochę inne przykładać miary, niż mamy tak odruchowo, że tak powiem, przykładamy. I to jest zachęta. Natomiast w liście do Hebrajczyków, przejdźmy do 4 rozdziału. I tu z kolei jest taka ostroga. 4 rozdział od początku. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was je nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Mówiliśmy też dzisiaj o odpoczynku. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o 7 dniu tak. I odpoczął Bóg 7 dnia od wszystkich swoich dzieł. I tutaj znowu, nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie dzisiaj, jak to zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stanów, sprawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Czyli tak, Łukasz mówi o nadziei, Łukasz mówi o zachęcie, o tym, co zrobić w sytuacji, kiedy po prostu głupiejemy, nie wiemy, jak rozwiązać nasz problem, a z kolei list do Hebrajczyków mówi, żeby nie zatwardzać serca, bo można wejść do odpoczynku. Przy czym to jest ciekawe, że w tym momencie, w tym liście do Hebrajczyków, odpoczynek jest przedstawiany jako dwie rzeczy. Jako stan i jako miejsce. Dlatego, że stan odpoczynku to jest coś takiego, że odpoczywamy w Bogu, a to miejsce odpoczynku to jest to, do czego oni mieli wtedy wejść. Czyli Jozue nie wprowadził ich do odpoczynku jako do miejsca. I jest taki fragment, list do Hebrajczyków cytuje tutaj Psalm 95 i tym się zajmiemy w środę, jak Pan Bóg da. Natomiast Psalm 132 mówi coś takiego na temat odpoczynku jako miejsca. Psalm 132, to jest chyba werset 14. Pan bowiem wybrał Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie. To będzie mój odpoczynek aż na wieki. Tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem. Czyli odpoczynek jest miejscem. I tutaj jest napisane tak, że Bóg odpoczął po tym, jak swoje dzieła wykonał. I my możemy odpocząć z jednej strony, będąc w stanie odpocznienia, a z drugiej strony odpoczniemy dopiero wtedy, kiedy wejdziemy do miejsca odpocznienia. I dlatego z jednej strony jest napisane, bójmy się, gdy jeszcze obietnica trwa. Obietnica wejścia do odpoczynku. Żeby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. Czyli my jesteśmy, tak jak ta analogia, którą ciągnie autor listu do Hebrajczyków, jesteśmy w drodze. I jeżeli zachowamy wiarę, to wejdziemy do miejsca odpoczynku. Jeżeli wierzymy i chodzimy z Bogiem, to możemy być w stanie odpoczynku. Jeżeli zatwardzamy serca, to wtedy możemy być w stanie takim, jak za czasów Jozuego. Nie wejdą do tego odpoczynku. I tamci nie weszli z powodu niewiary. Nie dlatego, że wiara jest właśnie tym momentem, kiedy ktoś uwierzył i potem już koniec, tylko wiara jest takim stanem, w którym chodzi się z Bogiem, w którym okazujemy Bogu wierność, bo na tym polega wiara, która jest od początku Biblii opisywana. I Bóg chciał, żeby oni weszli do miejsca odpocznienia, bo tam przygotował miejsce na Syjonie. Natomiast Jozue nie zapewnił im odpoczynku, oni nie weszli do miejsca odpocznienia. Ale wtedy było dzisiaj i autor listu do Hebrajczyków mówi, że znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie dzisiaj, no bo Dawid pisze już dawno po Mojżeszu przecież, nie? Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Czyli z jednej strony mamy rozwiązanie, tak jak pisze Łukasz, a z drugiej strony my na to rozwiązanie możemy zatwardzić serce. Czyli ja będę szukał w konkretnych przykazaniach, ja będę szukał w przepisach, ja będę szukał tutaj mogę z lupą nawet siedzieć nad Biblią, ale nie zaprosić Pana na ucztę, nie dowiedzieć się od Niego, jakie jest rozwiązanie mojego konkretnego problemu. I nie chodzić w odpocznieniu wtedy. Natomiast to dzisiaj to jest nowy dzień, który wyznaczył Pan, żebyśmy mogli wejść do odpocznienia. Więc dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Czyli z jednej strony mamy stan, a z drugiej strony mamy przyszłość, obietnicę i miejsce odpoczynku. I jest takie miejsce odpoczynku, zaraz wrócimy do Hebrajczyków, ale na przykład w Objawieniu, w 14 rozdziale, werset 13, jest napisane, że błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. Czyli jest taki moment, kiedy człowiek odpoczywa od wszystkiego, co zrobił, w miejscu, które już jest poza tym życiem, kiedy my robimy, mamy różne rzeczy do zrobienia, męczymy się, ale przyjdzie taki czas, kiedy my od tego wszystkiego odpoczniemy. I to jest przyszłość. Jest taki odpoczynek dla ludu Bożego, to jest bowiem jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego i to jest 4,9. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego, dokładnie. To jest dokładnie sabbatismos. To jest jedyny taki wyraz w całej Biblii, w całym Nowym Testamencie. I on mówi o takim odpoczynku szabatowym i on odnosi się do tego, co będzie w przyszłości. Tak zwany nowy świat, nowy dzień, nowy czas. Czyli ten czas, który jest teraz i ten czas, który będzie później. I to jest coś, do czego zmierzamy. Natomiast to, co możemy mieć, również ma pewien warunek i też jest taka zachęta i pociecha od Pana Boga, dlatego że 12 werset i dalej mówi tak, Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Dlaczego bowiem? Bo jest napisane wcześniej, werset wcześniej. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny i przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Czyli właśnie, Słowo Boże jest skuteczne, obnaża nas, mówi nam, fajnie, wiem, Panie, wiem. I teraz chcę iść z tym coś zrobić. Pan mówi, zaproś mnie, porozmawiamy. I co się dalej dzieje? Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Czyli nie tylko zapraszamy Pana na ucztę, nie tylko możemy z Nim porozmawiać, ale wiedząc, że On nas przenika, wiedząc, że mamy pośrednika, wiedząc, że On może współczuć naszym słabościom, możemy przystąpić z ufnością do tronu łaski i znaleźć tę łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Czyli wszystko się zgadza. Kierujmy się tym, co jest najważniejsze. Kierujmy się tym, że Słowo Boże nam mówi, co jest w naszym sercu źle. Mówi nam, że mamy problem, ale tego problemu, rozwiązania tego problemu szukajmy u Pana. Nigdy nie w przepisach, tylko one są po to, żeby nas do Pana doprowadzić. Jeżeli coś jest, szukajmy takiego rozwiązania, które jest stosowne do odpowiedniej okazji. Dlatego tam jest napisane o bukłakach, że nie rozwiążesz tego czytając, rozwiążesz to czytając o tym, że masz pójść do Pana. Bo to On jest rozwiązaniem, On ma wszelkie odpowiedzi, On ma również tyle łaski, że znajdziemy ją na pewno w stosownej chwili i On nas rozumie, dlatego że może współczuć naszym słabościom. I to jest piękne. Amen. Amen.